Tylko to było godne podziwu, co Jezus zobaczył w Mateuszu, a właściwie w przyszłości Mateusza. Zobaczył, co może jeszcze być z Mateusza. Kim może się stać Mateusz? I Mateusz mu uwierzył, że to jest możliwe. Że Bóg nie jest trochę mogący, tylko wszechmogący. Że nie jest nawet wiele mogący, tylko jest zawsze mogący i wszechmogący. I on z byle czego może zrobić coś wspaniałego, bo skoro mu się udało stworzyć świat z niczego, to nawet z kogoś tak byle jakiego jak ja czy ty może zrobić kogoś wspaniałego. Jego wzrok nie kłamał. Mateusz siedzący w komorze to człowiek zamknięty w sobie, powiedziałem, do którego już nikt nie umie dotrzeć. I ja myślę, że też możesz być kimś takim, kto doświadcza od czasu takiej sytuacji, kiedy myślisz sobie, nie tylko nie wierzę innym, że mnie kochają, lubią albo chcą mnie widzieć, ale ja nawet boję się tego doświadczyć. Ja robię wszystko, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Oto może być dzisiaj kilka milionów Mateuszów w tym świecie. Szczególnie ze względu na to, że co prawda Mateusz, celnik, nie miał telefonu komórkowego, ale siedział w komórce. Dzisiaj przy takim rozwoju komórek może być wielu Mateuszów. Ponieważ w trzech relacjach ewangelistów, zarówno u Marka, u Łukasza, jak i u Mateusza, jest to podkreślone, powtórzone jest to, że Jezus wszedł i ujrzał, że Jezus wszedł i spojrzał, zobaczył, dostrzegł. Domyślamy się, iż dla Mateusza było to bardzo ważne, że to było wcześniejsze niż słowa i że to było ważniejsze dla niego, że Jezus patrzył mu w oczy najpierw, niż to, że później mu powiedział wstań i chodź za mną. Spojrzenie. Bo dlaczego miał siłę wstać i pójść za Jezusem? Co sprawiło, że zostawił on dotychczasowy sposób reagowania, ten sposób istnienia modus vivendi? Ja myślę, że pierwszy raz w życiu ktoś na Lewiego spojrzał tak jak na człowieka, a nie jak na drania. On sam na siebie tak nawet nie patrzył. Kiedy patrzył w lustro, nawet sam siebie tak nie widział. A Bóg w nim potrafił zobaczyć coś dobrego. Kogoś dobrego. Jego przyszłość. I takie spojrzenie ma Bóg na mnie i na ciebie. Ten wieczór jest po to, żebyś tylko w to uwierzył i nigdy nie zwątpił w to, że Bóg cię zawsze będzie kochał. Ty możesz to zwątpić, ale nie wątp w to. Że On ma wiarę w ciebie. Może to nie jest zbyt atrakcyjny temat na zimny wieczór przy takiej temperaturze w tej lodowatej świątyni. Ale uważam, że jest bardzo ważny. Przynajmniej w moim życiu jest chyba jednym z najważniejszych tematów. Moja wiara w to, że Bóg we mnie wierzy. I że On widzi we mnie jeszcze szansę. Że On we mnie nie zwątpił w to, że z tego Augustyna da się jeszcze coś zrobić. Mimo tylu lat prób, udanych, nieudanych. I ja chcę się tą wiarą podzielić z Tobą, żebyś Ty też miała tą nadzieję. Że Bóg ma taką wiarę w Ciebie. Trudno jest, wiecie, to brzmi dziwnie, ale trudno jest zobaczyć człowieka w człowieku tylko samemu człowiekowi. Ten człowiek wcześniej musi spotkać się z Bogiem, żeby w drugim człowieku zobaczył człowieka. A Jezus w jednej z wersji ewangelicznej wchodzi do tej komory celnej i jest napisane, zobaczył człowieka imieniem Mateusz. Nie zobaczył Mateusza, który był człowiekiem, tylko najpierw zobaczył człowieka, a później dopiero napisano, który miał na imię Mateusz. Dzięki pozbawieniu innych godności odbieramy im człowieczeństwo, ale również sobie. Tu się stała rzecz zupełnie odwrotna. Gdzieś mi ktoś opowiadał, że kiedy pies stoi przed lustrem, to potrafi szczekać na swoje własne odbicie. Coś takiego się dzieje z nami, że kiedy sami siebie nie znosimy, że kiedy siebie nienawidzimy, nie wierzymy sobie, nie wierzymy w to, że możemy być godni miłości, potrafimy szczekać nie tylko na siebie, również na wszystkich tych, którzy nas bardzo wiernie przypominają. Nazywamy to projekcją, że rzutujemy na innych to, czego w sobie nie chcemy widzieć, co w sobie tłumimy, spychamy do strefy cienia i wtedy szczególnie takie osoby nas denerwują. Nie dziwię się, że Mateusz został celnikiem. Chyba chciał triumfować nad tymi osobami, które w jego oczach traciły cenę, czyli wartość. Jezus wchodzi do Lewiego, do jego komory, ale też wchodzi do jego wnętrza, do serca człowieka zamkniętego, znienawidzonego, wyizolowanego, nienawidzącego siebie samego. Bo kiedy nie mamy tego doświadczenia, że ktoś w nas wierzy, ja nie wierzę wtedy, że ktoś potrafi siebie znosić. Aby wyleczyć człowieka z poczucia bezwartościowości, trzeba mu zwrócić jego wartość. A co jest naprawdę wartością człowieka? Czy Lewiemu wystarczyły te zasoby pieniężne, które dzień w dzień zdobył? Czy pieniądz uratuje wartość człowieka? Mnie się wydaje, że kochać kogoś to dostrzegać, to spoglądać, patrzeć, wpatrywać się, kontemplować. Nie wyobrażam sobie zakochać się w jakiejś osobie, gdybym jej w ogóle na oczy nie widział. Gdyby mi ktoś ją tylko opisywał, albo gdybym sobie ją tylko wyobrażał. Niemożliwe jest to. Ja przynajmniej, mnie się to nigdy nie zdarzyło. Zawsze, kiedy we mnie się rodziła miłość do jakiejś kobiety, to wcześniej dużo ją kontemplowałem. I długo. I dopiero wtedy wzbudzała się we mnie miłość. Kiedy Jezus wchodzi do komory celnej, najpierw spojrzał na Mateusza. Dostrzegł go. I w tym spojrzeniu go wyróżnił. Kontemplował człowieka. Kontemplował go tak, jakby był ikoną. A przecież Mateusz był takim zranionym, zniszczonym i grzesznym człowiekiem. Co Bóg mógł w tym człowieku zobaczyć? Swoje odbicie, na które nie trzeba szczekać. Kiedy Bóg patrzy w człowieka, to w lustrze twarzy ludzkiej widzi swoją twarz. Tylko trzeba mu dać szansę. Przynajmniej kwadrans. On wtedy swoje oblicze użycza mnie. I moje oblicze już nie jest puste, to już nie jest maska, to nie jest otchłań. Tylko w mojej twarzy odwija się jego twarz. W naszym kościele od wieków rozumiano, czym jest, jak bardzo cenną rzeczą jest kontemplowanie ikony. Kontemplowanie obrazów. Kontemplowanie Najświętszego Sakramentu. To nam zwraca poczucie wartości. To nam daje oblicze, które jest podobne do Boga. Oblicze piękne, nawet jeśli jest zranione. Matka Boża Jasnogórska jest ze szramą na twarzy. A przecież jest piękna. I to pozwala mi sobie uświadomić, że Bóg we mnie patrzy. Czyli wpatruje się, kontempluje mnie. Nie jestem mu obojętny. Czy te doświadczenia mogą mi być obojętne? Mnie, człowiekowi samotnemu, osamotnionemu, opuszczonemu, zgnębionemu, niepotrzebnemu, niezauważonemu, ominiętemu. O nie. Bardzo bym się ucieszył oczywiście, gdybym stał w szeregu wielu osób na jakiejś uroczystości i nagle Benedykt XVI zostawił całą grupę i powiedział: o, Augustyn, widzę cię, nie? Albo prezydent Kaczyński powiedział: o, Augustyn Palowski, a skąd tutaj się wziąłeś, nie? Byłbym bardzo zadowolony. Ale wiecie co, to może by trwało 7,5 minuty moja satysfakcja z istnienia. Później może bym sobie zrobił kilka fotografii, zawiózłbym do mojej mamy i powiedział: mamo, zobacz, twój syn z prezydentem Rzeczypospolitej albo z papieżem Benedyktem XVI. Okej, mama powiedziała: ojej, jesteś ważną osobą. A tu chodzi o coś więcej. Nie znam Benedykta XVI i nie znam prezydenta Kaczyńskiego i niech sobie żyją w pokoju. Ale ja mam czas dla kogoś, kto rządzi tym światem. Wpatruję się w oblicze samego Boga, Bóg się wpatruje w moje oblicze. Ja nie muszę się starać iść na terapię, żeby sobie podbudować poczucie wartości, chociaż jestem człowiekiem grzesznym. Bo sam Bóg patrzy na mnie i mówi: wiesz co, Augustyn, coraz bardziej jesteś do mnie podobny, mimo braków w uzębieniu. On mnie kocha. Wiem o tym. Bo mu daję na to czas, żeby on mi to wyraził. Jeśli mu nie dajesz nawet kwadransa w ciągu dnia, nie dziw się, że po kilku latach schodzisz w depresji. Dlaczego? Bo nie masz doświadczenia miłości. A nawet ta osoba, która ci mówi: do śmierci będę cię kochać, za 5 lat może poprosić o rozwód. Świat nie jest pewny. Nikt nie ma takiej pewnej miłości, takiej stabilnej, pewnej, jak on. Jeśli nie mamy takiej zagwarantowanej miłości, takiego doświadczenia pewnego w miłości, jaką tylko Bóg daje, to nasze zdrowie psychiczne i duchowe i uczuciowe jest bardzo zagrożone, wiecie. Mówię o czymś, co jest bardzo ważne nawet z punktu widzenia naszej psychologii ludzkiej, naszej egzystencji. Religia nie jest czymś, co można byłoby nazwać nowotworem społeczeństwa. To jest coś, co jest duszem społeczeństwa. To jest bardzo ważne. Miłować to być dostrzeganym i dostrzegać. Stąd w języku polskim nienawiść pochodzi od słowa nie widzieć. Jeśli ja nie widzę Boga w swoim życiu, to ja tak naprawdę Go nienawidzę. Jeśli ja nie chcę widzieć Boga, to ja też Go nienawidzę. Chociaż nic, nie czuję aktualnie jakiejś antypatii do Niego. Ja po prostu nie mam czasu patrzeć Mu w oczy, bo to jest strata czasu. To jest już nienawiść. Chociaż w gruncie rzeczy nie czuję żadnych złych uczuć do Niego, ale to już jest nienawiść. Dlaczego? Bo ja nie mam czasu dla kogoś, kto jest miłością i chce we mnie patrzeć, ja nie mam czasu na miłość. Nie mam czasu na miłość. Czy ja mogę się później dziwić, że ja mam tak dużo nienawiści wokół siebie i w sobie? Żona wieczorem mówi do męża: mężu, przytul się do mnie, nie mam czasu na miłość. To jest nienormalne małżeństwo. Mąż pyta się nocą, wieczorem do żony: słuchaj, spędzimy razem noc? Nie mam czasu, słuchaj. Czas to pieniądz. To jest nienormalne. Uważam, że ta osoba, którą najbardziej kocham, spędzam z nią noc. Mam takie zdanie. Ja spędzam z Bogiem noc. Wy możecie swojego Jezusa Chrystusa widzieć w swoich mężach i żonach, w porządku. Ja Go widzę w całym nietruizmie. Spędzam noc z tą osobą, którą najbardziej kocham. Nie tylko dzień jest ważny w naszym życiu. Noc też jest ważna. To, co robimy w nocy, albo nic nie robimy. I z kim ją spędzamy. Czy to też jest łaska, czy to też jest grzech? Powiedziałem już wcześniej, kochani bracia i siostry, że słowo, którym Ewangelia określiła to szczególne spojrzenie Jezusa, to było tchaomai. Dziwić się nawet, patrzeć, dziwić się, zdumiewać się. Spojrzał z takim zdumieniem: o Mateusz, widzę przed Tobą świetną przyszłość. Z fascynacją. Tak, takie właśnie ma spojrzenie Jezus. Mogę tak powiedzieć nie tak, że przeczytałem to u jakiegoś mądrego teologa, tylko dlatego, że codziennie wieczorem 15 minut tego doświadczam. Tak rzeczywiście jest. Nie wierzycie, to sprawdźcie. Naprawdę tak jest. Jezus spojrzał na Lewiego z miłym zdziwieniem. Co wieczór widzę to miłe zdziwienie w jego źrenicach. A jeszcze mój obraz, moja ikona jest za szybą. Wiecie, jest szczególny efekt. Patrzę mu w twarz i widzę czasami również swoją odbitą w lustrze. Przymierzam się, jeszcze są różnice. Każdy z nas pragnie być zauważonym. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych potrzeb człowieka. Ona wchodzi w skład potrzeby miłości. Być zauważonym. Być może są wśród nas osoby, które mówią: mnie to nikt nie zauważa. Jestem brzydki, jestem brzydka, jestem gruba, jestem chuda, mam za duże uszy, za małe uszy, mam to albo tamto, siamto, wam. Na pewno masz dużo wad, ale masz też dużo wspaniałych cech. Tylko Bóg może zobaczyć i wydobyć z ciebie to, czego inni nie zobaczyli. Bo Bóg cię stworzył, a o ile wiem, to Bóg nie jest partaczem. I On jest arcymistrzem. Jeśli coś czyni, czyni to pięknym. Ludzie mogą nie zauważać piękna, ale Bóg zawsze zauważy piękno. Jest koneserem piękna. Kiedy spojrzał na Mateusza, pamiętacie? Spojrzał takim podziwem jak na siódmy cud świata. Jak na piramidy egipskie, czy kolosa rodyjskiego, czy Artemizjon w Efezie. Nie wiem, co tam jeszcze było. W tych siedmiu cudach spojrzał. Jak turysta z Tokio, który siedzi pod piramidami w Egipcie, nie? Gdyby w tamtych czasach posiadano aparaty fotograficzne, jestem przekonany, że Jezus zrobiłby fotografię Mateuszowi. Heptatatheama. Spojrzał na niego jak na ósmy cud świata. I na kogo było patrzeć? Na faceta, który się wstydził wyjść na ulicę? Który się wstydził sam sobie spojrzeć w oczy? A jednak Bóg nie kłamiał, nie kłamał, kiedy patrzał na niego. Z miłością. Oto, co potrafi Bóg. Potrafi z ciebie wydobyć nawet to, w co ty nie wierzysz, że masz w sobie. Bo On ma wiarę w ciebie. To jest ważne. Spojrzenie. Takie spojrzenie jest bezcenne w moim i Twoim życiu. Czego więc w życiu Ci brakuje? Powiem Ci, spojrzenia. Dostrzeżenia tego, że Bóg na Ciebie patrzy. To nie jest temat do abstrakcyjnych rozważań. To jest temat do tego, żebyś zainwestował, jeśli masz nawet parę groszy i kupił sobie nawet najmniejszą ikonę. Tak Ci radzę. Żeby zwrócić właściwe miejsce dla czegoś takiego jak obrazy religijne. To nie są obrazki po to, żeby wisiały i były ozdobą dla ściany. To są zdjęcia, fotografie dla mnie najcenniejszych osób. Kiedy mój ojciec lub moja matka, mój ojciec umarł w tej chwili i mam jego fotografię. Mam fotografię mojego ojca. Też był celnikiem. Różnie było z nim. Ale kochałem go. I do dzisiaj mam tę fotografię i tej fotografii nie zniszczę. Nie mogę jej powiesić w ubikacji. Nie mogę jej powiesić w przedpokoju, bo bym znieważył mojego ojca. On jest ważny dla mnie, ten mój ojciec. Chociaż różnie z nami było, ale jest ważny. Również fotografię mojej matki nie umieszczę przecież gdzieś w miejscu mało godnym. A fotografię mojego Boga gdzie ja mam umieścić? W najważniejszym miejscu w mojej komorze celnej, w mojej celi zakonnej. I tak jest. I dziękuję Bogu, że na to pewnego dnia wpadłem. Że tak ma być. I że kiedy poświęcam Mu te 15-20 minut, ja wszystko wtedy zamykam. Nikt nie jest ważny. Gdyby nawet ktoś z mojej rodziny umarł, niech poczekają 20 minut. Bo to jest Bóg, a nie Bozia. I On we mnie wierzy i dał mi tego dowody, więc ja też Mu muszę dać dowód, że jest dla mnie Bogiem, a nie Bozią. Nie jest Panem Jezuskiem, tylko Jezusem Chrystusem. Najważniejszą osobą. Kiedy ja sobie daję taką szansę, żeby widzieć to, że Bóg mnie widzi, mówię Ci, nie musisz wtedy czuć się niezauważony w życiu. I nie tak obsesyjnie nie ganiasz za tym, żeby ktoś na Ciebie spojrzał. Nie musisz zezować w lewo i w prawo, czy ktoś na Ciebie patrzy i bać się tego spojrzenia albo go łaknąć. Masz to zapewnione. To jest doświadczenie bardzo ludzkie i jednocześnie boskie. Pamiętacie, taka jest przypowieść Jezusa, który opowiadał o faryzeuszu i celniku, którzy stali w świątyni. Celnik stał pod filarem, tak jak ze trzech naszych braci stoi akurat w tej chwili, a faryzeusz stał mniej więcej w tym miejscu, gdzie ja stoję. I celnik opuścił głowę i Pismo Święte mówi Łukasza w 18 rozdziale. Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść w górę. Lecz bił się w piersi i mówił, Boże mój, miej litość dla mnie grzesznika. Pismo mówi, że ten został usprawiedliwiony. Zobaczcie, widział go Bóg. A tego człowieka, który stał blisko, tak jak ja teraz tutaj, Bóg nie chciał na niego patrzeć. Dlaczego? Dlaczego widział tego, który nie śmiał nawet oczu podnieść? Żebyś ty dzisiaj wieczorem pomyślała sobie tak. Bóg bardzo chce mnie przekonać, że mnie dostrzega nawet wtedy, kiedy ja czuję się niegodny dostrzeżenia. Tym bardziej ściga mnie ze wzrokiem. Tym bardziej łaknie mnie i pragnie mnie i pożąda mojego wzroku, mojej duszy. Właśnie dlatego, że nie śmiem spojrzeć mu w oczy. Trochę to dziwne, ale to boskie. Dla Boga, jak widzimy, nie ma ludzi bez wartości. Nawet taki, który ma w kieszeni tylko dwa pieniążki, ma wartość dla niego. Uboga wdowa wchodzi do świątyni i Jezus od razu ją sfotografował, od razu ją zobaczył. Według swoich boskich gustów ocenia tego, kto wchodzi do świątyni, Ducha Świętego. Ludzie oceniają wartość osoby po walorach osobowych, po pięknie, po ubraniu, po zdolnościach, po zasobach finansowych, czasem nawet po walorach religijnych, a Bóg zupełnie inaczej jakoś patrzy na nas. Inaczej nas widzi, ale widzi i chce być również widzianym, mile widzianym. Łatwo zauważyć wybranych przez Boga. Najczęściej to są ci, którzy są odrzuceni przez ludzi. Natomiast wybrani przez ludzi często odrzucają Boga. Jakaś taka dziwna dialektyka jest w tym wszystkim.